Twoje radio. Rozmowa dnia.
Dzień dobry, Wojciech Basełgo. Moim Państwa gościem jest pan dr Bartosz Wojciuk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Panie doktorze, już wiemy, 60 milionów dawek przeciwko COVID-19. Jako pierwsi będą mogli zaszczepić się m.in. lekarze. Pan się zaszczepi?
No, oczywiście.
U pana słyszę pewność w głosie, jednak sporo osób nie ufa nowej szczepionce. Boją się, że może im zaszkodzić. Czy faktycznie jest czego się bać?
No to jest temat oczywiście na trochę dłuższą rozmowę. Nie wiem, ona prawdopodobnie wykracza poza te krótkie ramy czasowe, które mamy. Ja chciałbym na początku zaznaczyć, że nie należy bać się rozmowy przede wszystkim o szczepionce i jej działaniu. To jest po pierwsze. Po drugie, musimy sobie uświadomić, że w użyciu w tej chwili w kalendarzu szczepień również obowiązkowych używane są różne szczepionki zawierające różne składniki. I stopień ich, nazwijmy to, zaawansowania technologicznego jest zróżnicowany. Od dość, można w cudzysłowie powiedzieć, starych szczepionek zawierających żywe atenuowane, czyli żywe odzjadliwione bakterie, aż po zaawansowane technologicznie tak zwane szczepionki rekombinowane, w których znajdują się białka uzyskiwane ze zmodyfikowanych genetycznie mikroorganizmów, na przykład drożdży, którym wszczepiono gen kodujący białko wirusowe. Ma to miejsce w przypadku szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. I teraz chciałbym tutaj, już dochodząc do sedna, zaznaczyć, że szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2, one w zasadzie należą do tych najbardziej zaawansowanych technologicznie, niezależnie od tego, o której szczepionce mówimy. Czy mówimy o szczepionce zawierającej czyste białko, czyli takiej, o której przed chwilą powiedziałem, czy też szczepionce zawierającej materiał genetyczny wirusa mRNA. Istotnie jest to pierwszy raz w historii, kiedy faktycznie szczepionka oparta na materiale genetycznym zostanie na tak dużą skalę zaimplementowana i być może z tego powodu faktycznie krążą czy pojawiają się obawy co do jej działania. Przyznam, że ja chyba tutaj najbardziej widzę największą, według mnie całkiem uzasadniony, też zrozumiałą obawę. Jest to coś nowego. Natomiast
panie doktorze, czy ja dobrze rozumiem, że do tej pory na świecie nikt nie szczepił na tak wielką skalę, jak będzie się to odbywać teraz, jak już się w zasadzie dzieje?
No nie jest to do końca prawda. Akurat to, że na tak wielką skalę, to nie jest to prawda, dlatego że pierwszym z brzegu przykładem jest tutaj choroba zapalenie rogów przednich rdzenia, czyli poliomielitis, zwane też popularnie polio. I jest to szczepionka, dzięki której, właśnie dzięki masowym szczepieniom przeciwko temu wirusowi, udało się właściwie zredukować zachorowania na tę chorobę do minimum. Więc nie jest prawdą to, że po raz pierwszy w historii na masową skalę w ogóle będziemy szczepić. To nie jest prawda. My to robimy od wielu lat i dzięki temu osiągnęliśmy duże sukcesy w redukcji zachorowalności na naprawdę groźne dla życia choroby. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu przecież taka choroba jak błonica, czyli tak zwane dyftery, stanowiła istotny problem w przeżywalności dzieci. W tej chwili my o tym problemie jako problemie klinicznym właściwie nie rozmawiamy. Rozmawiamy o błonicy właśnie jako przykładzie obowiązkowym, czy choroby wyeliminowanej dzięki obowiązkowym szczepieniom.
Panie doktorze, wspomniał pan o tym, że są różne rodzaje szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jaką szczepionką będą szczepieni Polacy?
Szczepionka firmy Pfizer, która została zaanonsowana powiedzmy jako pierwsza, to jest szczepionka oparta, tak jak wspomniałem, na, czy zawierająca materiał genetyczny wirusa mRNA. Czyli jest to właśnie ta szczepionka, która jest właściwie najbardziej zaawansowaną technologicznie szczepionką, właściwie dostępną w tej chwili. I tutaj jeszcze chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, która jest ważna, a mianowicie to, że być może to jest kolejne źródło obaw, które funkcjonuje też wśród, no, wśród osób słuchających czy rozmawiających o szczepieniach. Otóż badania nad szczepieniami z użyciem materiału genetycznego mRNA właściwie rozpoczęto już w latach 90. I epidemia COVID-19 raczej po prostu je przyspieszyła. Więc oczywiście jest to moja opinia w tej chwili, to co powiem, natomiast myślę, że możemy założyć, że prawdopodobnie prędzej czy później szczepionka taka czy inna zawierająca materiał genetyczny, właśnie mRNA, zostałaby wprowadzona, więc nie jest to, użyję takiego kolokwialnego porównania, może królik z kapelusza. To jest technologia, nad którą pracowano już od dłuższego czasu i tak jak powiedziałem, problem pandemii po prostu przyspieszył te badania.
Panie doktorze, wiemy, że będzie trzeba się zaszczepić ponownie. Jest jakiś czas na to, że pomiędzy pierwszą szczepionką a drugą szczepionką. Dlaczego?
To jest, czy ponowne szczepienie, czy podawanie kilkukrotnych dawek szczepionek, jest to typowe, jest to praktycznie rutynowa praktyka w przypadku stosowania szczepionek inaktywowanych, czyli tych, które nie zawierają żywych, odzjadliwionych drobnoustrojów. Jest to poniekąd pochodna też bezpieczeństwa szczepionki, dlatego że w szczepieniach chodzi o to, żeby osiągnąć taki balans, można powiedzieć, pomiędzy bezpieczeństwem a tym, co nazywamy fachowo immunogennością, no, czyli mówiąc wprost odpowiedzią immunologiczną. I teraz w momencie, kiedy stosujemy pewne substancje, można powiedzieć, bardzo oczyszczone, czyli nie zbiór, powiedzmy, antygenów, tak, które znajdują się na przykład w żywym, odzjadliwionym ustroju, drobnoustroju, przepraszam, tylko właśnie czyste, oczyszczone substancje, takie jak właśnie konkretne białka, czy tak jak w tym przypadku materiał genetyczny. Ta immunogenność jednak jest inna takiej szczepionki niż immunogenność szczepionki zawierającej cały drobnoustrój, czy jest on żywy, odzjadliwiony, czy jest on zabity. I w związku z tym podawanie dodatkowej dawki jest rutynowo stosowane w przypadku każdej inaktywowanej szczepionki w celu zapewnienia właśnie właściwej immunogenności, tak jak powiedziałem, czyli właściwej odpowiedzi immunologicznej na odpowiednim poziomie.
Panie doktorze, jeszcze chciałbym, zbliżamy się do końca naszej rozmowy, chciałbym jeszcze na koniec zapytać, czy są jakieś grupy ludzi, które nie powinny się szczepić?
I to jest, zdaje się, w tej chwili to pytanie jest, zdaje się, najbardziej kontrowersyjne, tak mi się wydaje, dlatego że zostały wydane pewne przeciwwskazania i dzięki temu też, że Brytyjczycy już rozpoczęli implementację tych szczepień, pewnych rzeczy dowiadujemy się, można powiedzieć, nieomal z dnia na dzień, to znaczy te rekomendacje ulegają pewnym zmianom, aczkolwiek nie są to zmiany radykalne. Na ten moment właściwie istnieją główne cztery przeciwwskazania przeciwko szczepieniu, szczepionką, o której mówimy. Jest to tradycyjnie, jak w przypadku każdej szczepionki, istnienie objawów ostrej infekcji. Są nią zaburzenia krzepnięcia lub też leczenie środkami przeciwkrzepliwymi. To ma związek z tym, że szczepionkę podaje się domięśniowo i przypadku zaburzeń krzepnięcia lub stosowania leków przeciwzakrzepowych istnieje ryzyko wytworzenia krwiaka po prostu. Kolejnym przeciwwskazaniem są reakcje alergiczne, aczkolwiek tutaj i teraz właśnie tu dwa dni temu ta rekomendacja została zmodyfikowana, dlatego że reakcje alergiczne, nie mówimy tutaj o objawach alergii, których doświadczano spora grupa ludzi, tylko mówimy o ciężkich reakcjach alergicznych w przeszłości, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia, czyli takie reakcje, które nazywamy wstrząsem anafilaktycznym i które wymagają stałego zaopatrzenia pacjenta w na przykład ampułkę strzykawkę z adrenaliną. Niewykluczone, że wśród naszych słuchaczy w tej chwili znajdują się właśnie takie osoby. Początkowo przeciwwskazaniem były obecne w przeszłości takie właśnie silne reakcje przeciwko składnikom szczepionki, a w ostatnim czasie, dokładnie około 2 dni temu, po prostu rozszerzono tę rekomendację na ciężkie reakcje alergiczne w ogóle w przeszłości. I ostatnią grupą są osoby w stanie immunosupresji, ponieważ szczepionka głównie jest jednak dedykowana osobom dorosłym, więc mówimy tutaj o immunosupresji na ogół polekowej. Przy czym tutaj też należy zwrócić uwagę, że szczepionka, tak jak wspomniałem, nie zawiera żywego, odzjadliwionego drobnoustroju. Jest oparta na mRNA, nie jest, tak jak powiedziałem, nie zawiera żywego drobnoustroju. W związku z tym tutaj nie ma ryzyka wywołania choroby. Istnieje ryzyko tego, że po prostu nie uzyska się odpowiedzi immunologicznej. I tutaj uzasadnieniem przeciwwskazania dla tej grupy osób jest fakt, że takie osoby w przypadku zaszczepienia teoretycznie mogłyby się poczuć bezpiecznie i mniej rygorystycznie przestrzegać zaleceń obowiązujących restrykcji, w istocie wcale nie będąc uodpornionymi i w dalszym ciągu będąc narażonymi na zakażenie. Więc raczej to jest przeciwwskazanie, z tego wynika przeciwwskazanie, a nie z tego, że może zostać wywołana choroba u takiej osoby.
Panie doktorze, musimy już kończyć. Ja chciałbym tylko zapytać, czy ta szczepionka, którą zaszczepimy się, to jest jedna szczepionka na całe życie, czy będziemy musieli w przyszłości znowu się szczepić?
No właśnie niestety bardzo żałuję, że pan to pytanie zadał na koniec, bo ono stanowczo odpowiedź przekracza jednak ramy prawdopodobnie naszej. Jest to prawdopodobnie temat na kolejną rozmowę. Powiem tak, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, na to pytanie w tej chwili wiążąco, proszę mi wybaczyć. Myślę, że w tej chwili jest to ta odporność, którą uzyskamy, będzie z dużym prawdopodobieństwem wystarczająca do tego, żeby opanować lub przynajmniej zdusić epidemię do poziomu takiego, żebyśmy mogli powoli wracać do normalnego życia.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan dr Bartosz Wojciuk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.